Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Dzień dobry, Borys.
Powinniśmy tak symultanicznie powiedzieć. Rok, ty Rok, a ja i Borys.
No może przetrenujemy, no bo za rok nam wyjdzie.
A jingle gdzie jest, ja się pytam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym, że jakże pięknie, pięknym, ciepłym, grudniowym dniu. Jak ten rok szybko zleciał, nie?
No właśnie niespecjalnie, cholera. Myślę sobie, Jezu, jeszcze jest ten rok. Ale tak, grudzień się zaczął. Jak się grudzień zaczął, to od razu, o kurde, jeszcze 10 dni do premiery Cyberpunka. Mój hype, który w zasadzie jest taki starczy hype, czyli wiesz, nie ekscytuję się za bardzo, ale wszedł na nowy poziom. Już
jest, tak? Już kasujesz tak. Rzeczy z kalendarza.
Ja już kasowałem już od 2 miesięcy. To już są skasowane w zasadzie od listopada.
Więc od 10 grudnia, proszę Państwa, no zawieszamy działalność podcastu na 170 godzin.
Nie, nieprawda, nieprawda. Żeśmy dzisiaj o tym rozmawiali, ja się zadeklarowałem, że absolutnie nie ma mowy, mimo że ja oczywiście będę w Cyberpunka grał bardzo dużo, ale nie mogę tyle czasu siedzieć na krześle w jednej pozycji, bo potem nie, potem wiesz, w tej pozycji muszę być do końca dnia, już nie mogę się rozprostować, więc muszę wstawać z fotela. Nie będę siedział aż tak dużo, ale pewnie więcej niż zazwyczaj. Więc podcasty będą, mam nadzieję, że tematy będą także przeróżne, nie tylko cyberpunkowe, chociaż oczywiście one, owszem, w zasadzie ale... taki jakby wszedł nam teraz okres cyberpunkowy, trudno się z tego wyzwolić, szczerze mówiąc.
Ale będziemy mieli coś na przełamanie, bo już chyba, mam nadzieję, że w następnym tygodniu będziemy mieli gościa.
Tak jest, tak. I to jest zupełnie nic z cyberpunkiem miało wspólnego. Na pewno będziemy szukali tych tematów. Zresztą w zasadzie w związku z tym, że jest grudzień, już żeśmy tak wstępnie się dogadywali na to, że to jest najwyższa pora, żeby podsumować sobie ten rok. Ja nie mówię pandemicznie, tylko na przykład najlepsze gry, najlepsze filmy i tak dalej, i tak dalej.
Najlepsze filmy kinowe to są moje ulubione.
To będzie bardzo fajna kategoria.
Ale kinomaniak już zrobił podsumowanie najlepsze filmy kinowe w listopadzie. Czyli tak nie na zamknięte, no to już nie będzie. Co tam słychać u ciebie, Remigiusz?
A wiesz co, tak szczerze mówiąc cały czas szykuję się, nie wiem czy nie opowiadałem o tym ostatnio, szykuję się, żeby pojechać na święta do moich rodziców i z takim lękiem i obawą w związku z tym, że miałem tam kilka wizyt takich rodzinnych, które były konieczne, ale u innej rodziny i cały czas liczę dni, czy już minęło 14, czy nie mam żadnych objawów choroby, no bo boję się pojechać do rodziców i tam narobić zamieszanie, bo moi rodzice już tam, młodzi nie są, pozdrawiam mamusiu, mamusia jest zawsze młoda, to żeby wszystko było jasne, tato jest tylko stary.
Już można sobie kupić taki wymazowy test do domu.
Jak coś źle wymarzę, to wiesz, to te testy to tak 50-50. Albo tak, albo nie. Nie wiadomo w zasadzie. Jak czy one są takie pewne?
Wkładasz sobie tą pałeczkę, jak czujesz już gałkę oczną, to już jest...
Nie chcę piesnicze. No ale zakładam, że jak odczekam 2 tygodnie, to będę, to wszystko będzie dobrze, Remi, prawda?
Czy ty nigdzie nie wychodzisz?
No wiem, wiem, no wiem. No to właśnie dlatego mówię, że 2 tygodnie wychodzę do sklepiku, ale jestem bardzo ostrożny i
to bardzo dobrze.
Niczego się nie powinno wydarzyć. Ale jeszcze przeczytałem dzisiaj jeden artykuł, tak trochę pobieżnie. Mam nadzieję, że tutaj ktoś mnie zaraz nie zweryfikuje, ale może tak, to może nawet dobrze. Więc kanadyjscy naukowcy przeprowadzili badania na próbie 200 tysięcy osób, które przeszły COVID-a. I okazuje się, że jednak trochę potwierdza się ta teoria o tym, że osoby o grupie 0 RH są odporniejsze odrobinę, a te, które mają 0 RH minus, to są już dużo bardziej odporne, ale oczywiście nie w 100% przypadków, tylko w jakimś tam, więc a ja jestem 0 RH minus, w ogóle cała moja rodzina tutaj w domu to jest 0, są 0. Niektórzy są RH plus, ale ja jestem akurat minus, więc trochę się poczułem pewniej. Plus muszę też powiedzieć, że już kończę swoją historię, że moja żona już od 2 lat nam aplikuje witaminę D regularnie, żebyśmy byli
bardzo
zdrowi.
Bardzo dobrze, ja też od wielu lat aplikuję sobie.
No, więc też tam badania dowiodły, że obecność tej, znaczy, że braki witaminy D mogą się w jakiś sposób przyczynić do tego, że choroba się będzie gorzej przechodziło, natomiast jej obecność nie likwiduje objawów, ale w jakiś sposób tam trochę pomaga, więc zabezpiecza do pewnego stopnia, więc polecam Państwu, o przepraszam, że się tak tutaj ruszam, tak, polecam Państwu korzystanie z witaminy D.
Ja w ogóle
ale
korzystam,
proszę nie przesadzać.
Polecam korzystanie z witamin.
A, tak, tak. Też.
Żywności w szczególności. Warzywka. Ja tutaj a propos tej grupy krwi zero i powiedzieć, że cała rodzina zero, to chciałem zadać taki nieśmieszny żart. Pytanie, czy ty jesteś rodziną z ministrem sprawiedliwości? właśnie. No a jak już pytasz, co u mnie, to odpowiem, że no, robię pizzę.
Miałem zapytać, no już. Co robisz, pizzę?
Pizzę robię i teraz pierwsza zrobiłem takie ciasto o takim nawodnieniu bardzo wysokim, tam w okolicach 70%. To jest strasznie trudne ciasto do ogarnięcia, ale jest taka, tak duża różnica. W ogóle też zmieniłem mąkę na taką polecaną i jaranko wychodzi mi, najlepsze było to, moja żona, trzeba było wymienić opony w samochodzie. No oczywiście nie będę
bardzo
tego robił.
Bardzo a propos widzę.
Nie będę tego robił, ale robiłem pizzę i akurat kurier zadzwonił. Moja żona mówi, żebym, dobra, wyjdę i tam wystawiłem tą pizzę i mówię, to zjedz całą, bo zaraz idziesz do pracy. Ja wezmę te opony od typa i potem drugą sobie zrobię i ja ją zjem, nie? I oczywiście i taka piękna wyszła ta pierwsza pizza. Poszedłem tego typa, tam wpakowałem te opony do samochodu. Wracam, zrobiłem sobie, znaczy wstawiłem sobie i spaliłem.
O nie, co ty gadasz?
I byłem tak zły. Nie no, zjadłem ją, bo no, nie takie spalenie, nie, ale byłem taki zły, bo ta pierwsza, zjadłem kawałek i była taka dobra. Wkręciłem się w tą pizzę bardzo, to jest...
No, to widzę.
Pizza
widzę,
to u mnie nowy chleb. No, ale skończył się Black Friday, Black Week tak naprawdę. Kupiłem sobie parę rzeczy. Kupiłem sobie oczyszczacz powietrza. Okay. Czyli mam już w dwóch pokojach oczyszczacze i starczy. Kupiłem sobie głośnik, no bo miałem sobie i tak kupić głośnik Google'a. Kolejny, bo no bo potrzebuję po prostu, już mam smart prawie wszystko w domu, więc brakowało mi jednego.
Z wyjątkiem tej kuchenki, w której podgrzewałeś pizzę, nie? Ha, ha!
Tak, no piekarnik jeszcze jest niesmart.
Okay. Widzę, że nie trafił żart. To jest bolesny temat na to za wcześnie.
Bolesne. Jutro robię pizzę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam będę po prostu siedział przy tym piekarniku. No, szybciutko, tam 3-4 minuty max na pizzę się robi. Ale też kupiłem sobie w końcu telefon. No,
najwyższa
kupiłem pora sobie, tak, już tu mówię, od razu chciałbym powiedzieć, że nie jest to żaden segment sponsorowany. Kupiłem sobie, to chyba powinno świadczyć też o tym, że to nie jest segment sponsorowany. Kupiłem w waszym ulubionym sklepie, czyli w X-comie. Było najtaniej. Kupiłem Samsunga S20 FE 5G. Chciałem 5G, kupiłem taki telefon, jaki chciałem. Wyszło mi 2899, czyli całkiem spoko.
No, mój iPhone 12 mini ciągle jeszcze w koszyku na zakupy.
No,
jeszcze
nie stanieje mi.
Nie, ja nie czekam, aż stanieją, tylko nie mogę, nie jestem pewny, czy potrzebuję i tak waham się cały czas, już od tygodnia praktycznie.
Tam więc, u nieantyfana jest test baterii, więc sobie przejrzyj to, jak ten. Niestety ten mini ma trochę gorszą tą baterię.
A tak, no, tak, wiadomo, jestem świadom tego. Właściwie miałem go zapytać o dodatkowy osprzęt, bo tam baterie można sobie chyba poszerzyć w tych iPhone'ach, tylko nie wiem, czy te dwunastki mają.
Ale tym etui, tak o tym mówisz, tak czy o czym?
No tam jest jakieś takie garbate, kurde, tak, plecy można zainstalować na tym iPhone'ie, więc może po to sięgnę. Ja nie potrzebuję tak bardzo, bo z reguły jestem gdzieś tam w okolicy prądu, zawsze, ale zobaczymy.
W okolicy domu, nie, powiem ci, że ja po roku na tym strupie za 650 zł. To dzisiaj odpaliłem ten telefon, już tam się aktualizuje, wszystko się ściąga. O Boże, jak to jest taka zmiana, jak wchodzisz na topowy. No ja nie wiem, zawsze po prostu od kiedy chyba zacząłem pracować jakąś taką sensowną pracę miałem, to już brałem te raczej wysokie modele. I też jednak wiesz, to jest moje narzędzie pracy.
Nie, no bo
oczywiście. Oglądam seriale
I gram w gry. Kogo ja chcę oszukać? No taka praca, no co masz?
Bardzo dobrze. Proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o grach, jak już wspomniałem.
Tak. W tytule zresztą państwo pewnie zauważyli.
Możliwe. Chociaż patrząc po komentarzach pod ostatnim filmie, niekoniecznie wszyscy mogli zauważyć. O grach cyberpunkowych. Co to jest cyberpunk i tak dalej. Odsyłamy was do poprzedniego filmu, ale też do filmu na przykład Kłaza, który ładnie to wytłumaczył. My zrobiliśmy taki system, że wrzuciłem na grupę naszą facebookową ankietę, której każdy mógł sobie dodać grę i ludzie po prostu głosowali. I przeczytamy wam tym razem 11 tytułów. według tej grupy oraz dodamy swoje. Jeżeli nie ma waszej ulubionej gry albo uważacie, że jakaś powinna być, to od tego są komentarze. A no tak jak na przykład nie było Robocopa w poprzednim filmie. No i oczywiście dużo osób pisało, że nie było, no ale najwyraźniej ani nie spodobał się ludziom na grupie, żeby był w pierwszej dziesiątce. No ja też nie mam specjalnie ciepłych emocji do tego filmu.
On te pierwsze Robocopy były fajne.
Pierwszy Robocop, tak. No.
Pierwszy i drugi w zasadzie. Ten nowy był taki moim zdaniem średniawy trochę.
Ja nie oglądałem tego nowego.
I proszę Państwa, o ile tam poprzedni podcast tak mógł być bardzo użyteczny, bo prawdopodobnie wiele z tych rzeczy, które żeśmy wymienili, to mogliście sobie obejrzeć przed ograniem Cyberpunka, o tyle z grami jest trochę trudniej, bo ciężko będzie teraz przed premierą Cyberpunka sięgnąć po te tytuły, tym bardziej, że one są stare w dużym stopniu, więc to będzie taka trochę podróż historyczna.
Ja się trochę z Tobą nie zgodzę, ponieważ myślę, że jest wiele osób, które na przykład mają słabsze komputery,
nie pójdzie im
Cyberpunk, albo nie mają konsoli, a chcą już kupić sobie na przykład playaka, który jest niedostępny. No i w międzyczasie chcą czymś sobie umilić, więc grając w gry, które nie są Cyberpunkiem 2077, to można też wsiąść do tego pociągu, trochę na gapę tego pociągu pełnego hypu, ale można też, no i też poczuć się, myślę, niewyobcowanym z tego całego zamieszania.
No dobrze, no to zaczynajmy z tą listą z grupy. Powiedz mi, Borys, czy my będziemy sobie omawiali te tytuły tutaj już teraz, jak państwo nam tam je dobrali? Czy...
Tak, myślę, że jeżeli się te tytuły pojawią, te, które my mamy na swoich listach, pojawią się na tej liście, to już porozmawiamy sobie więcej. Ale numer 11 i gra, którą dotykałem w oryginale, kiedy wyszła, że tak powiem, bo kolega sobie kiedyś kupił, ona była na bardzo dużej ilości płyt, to jest Blade Runner z 1997 roku, Night Dive Studio i Westwood Studio to robiły. Klasyczna przygodówka point and click, może nie taka klasyczna, ponieważ za każdym razem, kiedy rozpoczynaliśmy rozgrywkę, tam się odbywało pewnego rodzaju losowanie. Tak, i tam mogłeś jakby... oczywiście były te same śledztwa, ale ktoś inny mógł być androidem. Chyba jeszcze trwa tłumaczenie tego na język polski. Trzeba byłoby Rysława się podpytać, w jakim momencie to jest. Ja mam tą grę na gogo, odpaliłem ją sobie dzisiaj. No piksele wielkości paznokcia mojego. Duży monitor. No, ja mam w ogóle tak, że z tymi starymi point and clickami mam świetne wspomnienia. Ostatnio odpaliłem sobie, Boże, jak się to nazywało, ten Full Throttle?
Być może, tak, to
o motocyklistach. I ja w głowie to miałem tak niesamowitą grę. A potem zderzam się z tymi przygodówkami i one są takie archaiczne bardzo, już tak się najlepiej gra.
Dlatego ja do dzisiaj mówię, za każdym razem jak patrzymy na gry i oceniamy gry, nie, i ludzie mówią, a tu gliczy pełno, na przykład w Assassinie ostatnim, że jest dużo gliczy, nie? To ja zawsze sobie myślę, Boże, to i tak w zasadzie jest przede wszystkim gra wyobraźni nadal, mimo tego, że grafika coraz bardziej jest zbliżona do rzeczywistości, to jednak trzeba bardzo mocno uruchamiać wyobraźnię. I tak się robiło zawsze i dowodem właśnie na to jest fakt, że wspominamy gry znacznie lepiej niż one wyglądały i dzisiaj jak je odświeżamy, to zdajemy sobie sprawę, do jakiego stopnia wyobraźnia grała rolę i nadal powinna grać, a mam też takie poczucie, że zabrzmi jak boomer trochę, nie? Ale mam poczucie, że ci młodzi gracze, którzy teraz wsiadają na te single playery, to mają takie, w ogóle mają absolutną niechęć do używania wyobraźni. Przynajmniej ci, którzy tak bardzo głośno marudzą na to, że tam grafika nie pasuje, albo coś się zgliczowało, albo coś takiego. Wyobraźnia, proszę Państwa, to nadal jest bardzo ważny czynnik w grach. Nie są to książki, co prawda widać już znacznie więcej, ale wyobraźni trzeba używać. Jak się używa wyobraźni, to takie glicze nie przeszkadzają za bardzo.
Rzeczywiście, więc... boomer, no, muszę się zgodzić. Numer 10. Remember Me z 2013 roku. Don't Nod Entertainment? Czy to są ci od Life is Strange, Vampira i tak dalej. Jest. Nie grałem w tą grę. Mam ją, ona chyba była w jakimś Humble Bundle albo czymś takim. Dzisiaj sobie, bo dzisiaj od rana te gry, które miałem albo można kupić, odpalałem sobie, oczywiście te, które wcześniej nie ograłem, albo które bardzo dawno temu grałem i zapomniałem odpalić te gry. To no, dużo mówi o jej sukcesie.
No, ona jest... Ja w ogóle to trochę mogę powiedzieć tych historii związanych z tą grą, nie będę oczywiście przesadzał. Rzeczywiście ta ekipa, która robiła tę grę, czyli Dontnod, oni mają skłonność do robienia rzeczy takich nietypowych bardzo, szukają nowatorskich rozwiązań. I ten Remember Me oczywiście był grą taką bardzo mocno cyberpunkową. Się chyba historia toczyła w Paryżu, takim przyszłościowym. Bohaterką była dziewczyna, której...
francuskie studia, więc...
Tak. Zresetowano jej pamięć, jakby cała ta przygoda polegała na tym, że ona te wspomnienia próbowała odzyskać. Bardzo fajnie opisany świat, bardzo ładna grafika i ciekawe, interesujące postacie. Natomiast mechanika to jest połączenie takiej trochę gry muzycznej, trochę gry, trochę bijatyki i to takie, w zasadzie nie było, trudno było powiedzieć, z czym to się ma jeść i jakie ma się przeżywać tutaj wrażenia, więc myślę, że sporo osób skończyło tę grę, natomiast ona nie była specjalnie popularna, a wydaje mi się, że dosyć poprawnie ją zrobili, tak ciekawe pomysły. No ale jak mówię, ta ekipa lubi rzeczy nietypowe i w zasadzie można to doceniać. Ale zdecydowanie cyberpunkowy tytuł, taki bardzo mocno się wpisuje w gatunek.
Później będziemy mieli kilka tytułów, nad którymi będziemy się zastanawiać oczywiście, czy to jest cyberpunk, ale numer 9 to jest Syndicate z 93 roku, Bullfrog Production. Firma legenda, tak naprawdę. Twórcy mojego ukochanego Dungeon Keepera. Syndicate to była gra, przy której w młodości spędziłem ogromne ilości godzin. Uwielbiałem tą grę, cisnąłem w nią naprawdę dużo i dzisiaj sobie ją odpaliłem, ponieważ kupiłem ją sobie na GOG-u. Jest i Syndicate Plus i Syndicate Wars to się nazywa? Czyli ta kolejna jakby część, już chyba to Bullfrog nie robił.
Sunbreeze Studios robili tą.
Jezus Maria, nie da się w to grać. Nie mogłem. Znowu po prostu takie zderzenie z rzeczywistością. Ten archaiczny interfejs. Nie wiem, no ja mam trochę problemy z retrogrami. Trochę ja
też, dokładnie ten. Ale to jest właśnie to, co mówiłem, że wyobraźnia gra tak dużą rolę, że jak po prostu zupełnie w innym świecie byłeś wtedy, kiedy grałeś w tę grę i zupełnie co innego widziałeś niż to, co ci pokazywał ekran. Zresztą też mieliśmy inne pojęcie o grach wtedy. Zapotrzebowania odnośnie mechaniki były zupełnie inne.
Dzisiaj nie, wiesz co, jakby wizualnie to wyglądało, to...
Ja mówię mechaniki i gameplayu.
Tak, gameplay tak, zdecydowanie... Jakiś taki archaiczny to ten scrolling ekranu, taki straszliwy. Ale wydawało mi się, że to w Polsce miało chyba polską wersję językową.
Mogło mieć, ale na pewno w Polsce to był niezły hicior. To
na
znaczy,
GOG-u
to
nie było tak.
Jako, że cyberpunk to nie jest super, super popularny gatunek, dzisiaj może jest bardziej dzięki Redom, natomiast wtedy nie był specjalnie, ale ta gra cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ja pamiętam, że sporo moich znajomych o tej grze mówiło, chociaż nie miałem oczywiście w moim kręgu tak dużo graczy, jak dzisiaj mam, ale to jest super tytuł, który doskonale wpisuje się w gatunek, bo on dokładnie pokazywał przejmowanie władzy nad światem, walki między korporacjami i tych agentów, którzy mieli cybernetyczne wszczepy i podróżowali, tam się strzelali po tym mieście. To super było, ta nowa gra, ten nowy Syndicate, próbowali z tego zrobić shootera 3D, co nie było złym pomysłem, ale ostatecznie to niespecjalnie się udało, to nie miało tego klimatu. Żałuję, bym chciał, żeby jakiś deweloper kiedyś wrócił do tego Syndicate'u, to bardzo, bardzo ciekawy świat i taki naprawdę super cyberpunkowy, no, więc też bardzo dużo pograłem w to.
Ale zobacz też, że w ogóle to, co powiedziałeś, wszczepy, to jest tak naturalne, ten system upgrade jakby, że to jest idealnie pasuje do rozwoju postaci. I tak, w tym Syndicate było tak, że tam rozwijasz sztuczne nogi, klatkę piersiową, rozwijasz je levelami i to świetnie pasuje, nie zaburza, bo ja czasami mam w RPG-ach tak, że jak zdobywasz te levele, to jest to takie sztuczne. Czasami niektóre gry miały takie, że musisz iść do mistrza, inne, że musisz przemyśleć swoje czyny, żeby, wiesz, tam medytacja i wtedy możesz levelować, ale tutaj to bardzo sprawnie, bardzo naturalnie. Zresztą cały cyberpunk jest tak, że naturalną rzeczą jest ten progres przez właśnie te wszczepy.
A to jest w ogóle super fajna uwaga, żeśmy o tym wcześniej nie rozmawiali. Ja też muszę przyznać, jakby zaakceptowałem te wszystkie mechanizmy RPG, zwłaszcza w grach fantasy, gdzie zmieniasz kurtkę i nagle ta nowa kurtka ma dużo więcej ci do zręczności daje niż poprzednia. Nie? To są uproszczenia, na które się godzimy i te właściwie wszystkie statystyki postaci są pewnym uproszczeniem tego progresu. Natomiast faktycznie wszczepy to jest coś, co można w co łatwo uwierzyć, i bardzo łatwo to sobie wytłumaczyć.
Jest częścią ciała,
jest częścią
lore takim bardzo, bardzo mocnym.
No, więc ja też z tego względu bardzo lubiłem Cyberpunka, bo łatwo było zrobić, żeby był wiarygodny. Więc tak.
Na numer 8, polska gra Observer z 2017 roku. Bloober Team, czy ty grywałeś w tą grę?
No właśnie teraz się zabieram na nowej generacji, bo mają tą odsłonę taką Redux, więc sobie na pewno zakupię. Jest na liście do ogrania. To z Rutgerem Hauerem chyba tak. Jeszcze było.
Jako główny bohater, głos i no muszę przyznać, że też to była duża rzecz, duży news. Ja pograłem w tą grę dzisiaj, przyznaję się, chyba godzinkę albo dwie, przeszedłem pierwszą zagadkę, zrobiłem. Bardzo podoba mi się ta gra. Znaczy to cały czas ona dobrze wygląda, ja mam tą oryginalną wersję. Cały czas dobrze wygląda. Podoba mi się pomysł na tą grę, że fabularnie zamykamy wszystkich bohaterów tak jakby no, w jednej kamienicy. Tematyka, że mamy epidemię, że jesteśmy na kwarantannie, to super teraz pasuje. I coś, za co powinna ta gra dostać wszystkie nagrody w Polsce, czyli zaczynasz od... Rutger Hauer zaczyna grę od siedzenia w polonezie. I to w cyberpolonezie. To jest doskonałe. Nie, ja oczywiście rozumiem, że te gry Bloobera, one wiele rzeczy upraszczają i nie są tak, no tak jak na przykład Blair Witch ostatni, są w pewien sposób wtórne, no ale dobrze, bardzo podoba mi się to połączenie detektywistycznej gry i cyberpunka.
Tak. Zresztą nawiązanie do Hauera to jest też z Blade Runnerem oczywiście, nie? To nie przez przypadek go wzięli do tej produkcji, więc no żałuję, że nie miałem okazji jakoś to ograć. Kiedy to wychodziło w 2017, to miałem inne zajęcia, potem się dowiedziałem o wersji tej Redux, nie wiem jak to się wymawia po polsku, no to się trochę zapaliłem, no ale teraz też jesteśmy obsypani premierami, więc mam to na liście. Mam nadzieję, że jeszcze przed Cyberpunkiem sięgnę sobie po ten tytuł, bo na pewno jest wart, zwłaszcza ta nowa wersja na konsolę nowej generacji wygląda niesamowicie. Na filmach. No,
tak, bo to też na Unrealu było robione. Zresztą te gry Bloobera dobrze wyglądają. To trzeba im przyznać, że to jest super ogarnięte. Kiedyś byłem świadkiem dawno, dawno temu na pewnej imprezie branżowej, jak ktoś opowiedział żart o Blooberze. I było tak, ej, słyszałeś żart o Blooberze? Nie, jaki? Siedzą w Blooberze i kodują. I to było cały żart.
To bardzo insight jest.
Wszyscy się śmiali, nie? Jakby...
Okay.
Więc no, doskonałe. No Bloober to jest też, pamiętajmy, firma, która miała ciężkie swoje momenty.
Tak, wiem, że...
Ale wyszła na bardzo prosto i robi bardzo, bardzo jakościowe rzeczy. Ja jestem fanem już Bloobera.
No, po Blair Witch Project chyba zostałeś.
Po Blair Witch Project, tak. Jak najbardziej. To taka gra,
Layersy,
która też
oni teraz
trafiła.
Pracują nad Medium i to się pojawi chyba nie za długo.
No i też jakby wchodzą w taką modę cyberpunkową, czyli opóźnili premierę. Na siódmym miejscu absolutna klasyka, chyba najbardziej rozpoznawalny tytuł, ale oryginalny Deus Ex z 2000 roku, Ion Storm to zrobił. Remigiuszu.
Ja nie skończyłem tej gry, ona była niezwykle trudna, jeszcze się wpisywała w takie shootery, które były niezwykle wymagające, ale to był chyba jeden z takich pierwszych, który miał RPG-owy system rozwoju postaci.
RPG taki pełną gębą, z tego co pamiętam.
I to oprócz tego, że umożliwiał rozwijanie postaci, to jeszcze dawał możliwość podchodzenia do problemów z kilku różnych, na kilka różnych sposobów, więc bardzo była ta gra zróżnicowana wtedy. Teraz jak się do niej wraca, to człowiek tak patrzy, o cholera, niemożliwe, że mi się to kiedykolwiek podobało. Ale to bardzo, bardzo fajna koncepcja, na szczęście przetrwała tam, potem znalazła swoje kolejne odsłony, o tym będziemy mówili za chwilę, ale bardzo dobrze wspominam i zdecydowanie bardzo, bardzo cyberpunkowe. Ja się dziwię, to jest kiedy się przerabia listę, bo w ogóle ilość gier, jaka została stworzona przez ostatnie 20 lat, jest ogromna. Natomiast jeżeli chodzi o wybieranie takich tytułów cyberpunkowych, to jest ich niezwykle mało, ale za to jak się przytrafią, to są całkiem niezłe, chociaż pewnie też jakieś są słabsze. Wydawało mi się, że tam na liście widziałem coś takiego z twojej, ale to zobaczymy. Deus Ex, na pewno starsi gracze doskonale kojarzą, nowsi, młodsi pewnie bardziej te nowe tytuły.
Ja miałem problem bardzo duży z tą grą. Znaczy, moi znajomi byli absolutnie szaleli na punkcie tej gry. Mhm. Zajarani byli. Ja podchodziłem kilka razy do oryginalnego Deus Exa, pograłem trochę. Dla mnie ta gra była zbyt toporna.
Tak,
gubiłem się tam może trochę. No nie, jakoś tak nie poczułem jej. I to był chyba jakiś taki problem, więc nie.
No ona była trochę hardkorowa, to się nie ma się.
Ja pamiętam, że tam za dużo, że tam śmieci mogłeś zbierać, tam wszystko było przedmiotem.
Nie pamiętam dokładnie.
Ja też nie pamiętam już dokładnie. Numer 6, świeżynka, najnowsza gra chyba z zestawienia, Cyber Taxi 2020, Project From Basement. Grałeś, ogrywałeś?
Nie mam pojęcia, o czym w ogóle mówisz. Co to jest?
Nie znasz takiej gry jak Cyber Taxi? Naprawdę nie
znasz. Pierwszy raz to widzę. No.
Nie wierzę w to. Naprawdę nie znasz Cyber Taxi, takiego kultowego...
Cyber Taxi nie znam, inne taksówki, ale to tego to nie
Cyber Taxi to jest gra braci Liber.
No.
Libert.
Aha.
Tak. Heda i tego drugiego.
Ale jak to w sensie ich gra?
No, to zrobili ją. Ten młody robi gry, no. Młody, nie,
no,
tak?
Nie wiedziałem.
No, Head wygląda dużo starzej jednak, powiedzmy sobie szczerze. Tam.
No dobrze.
Więc ja pograłem w tą grę.
Nie obrażał teraz.
Pograłem w tą grę. Jak to powiedzieć? Nie wiem. Znaczy, nie ukrywają, że to jest inspiracja grafiskosza. Grałem w tą grę, to jest oczywiście duchowy spadkobierca Quarantine. Jak myślę o tej grze, to takie mam wizję takiej bardzo, bardzo ciężkiej pracy na galerach. I to chyba zamyka ten temat. No, jakby nie skradła mojego serca ta gra.
Okay.
No, ale pozdrawiamy serdecznie. Numer 5. Mirror's Edge z 2008 roku. Electronic Arts DICE.
No jeszcze te dobre czasy Electronic Arts. Może już nie. To jest też taka produkcja, która bardzo łagodnie zahacza o tego cyberpunka, bo wiemy, jaki jest świat, natomiast wszystko się toczy wokół tego biegania tam i w zasadzie tego świata nie poznajesz tak za bardzo. Gdzieś tam kontynuacja się przytrafiła i kontynuacja trochę lepiej ten świat przedstawiała, taki korporacyjny.
A czy tam było więcej rzeczywiście tego świata, więcej pokazane, więcej napracowania się, ale ja na przykład w Mirror Edge lubiłem to, że to jest takie surowe, że mamy, że ten art style jest taki bardzo wyraźny.
Mhm, tak.
Ja się nie... Mi się źle w tą grę grało. I ja wiem oczywiście, że to trochę jest herezja, co teraz mówię, ale wróciłem do niej wczoraj czy przedwczoraj, przyszedłem sobie tutorial i cały czas czuję, że jest takie... Nie czuję się dobrze. No tam jednak... Ta płynność jest taka bardzo ważna, a ja tego nie czuję. No.
Znaczy to jest też tak, ona trochę przypominała tą nową polską grę Ghost Runner, w takim, że jak masz wytyczoną ścieżkę i się nią poruszasz, to jesteś bardzo sprawny i bardzo szybki, natomiast akurat Mirror's Edge nie oferował takich, bardzo był mało elastyczny w tym podróżowaniu. Mhm. Potem w zasadzie taka gra, która podobnie pokazywała poruszanie się postaci, to było Dying Light i Dying Light dostarczało ogromną swobodę poruszania się po mieście i pobiło wszystko to, co Mirror's Edge miało do zaoferowania, mimo że Mirror's Edge wykorzystywał całą bardzo różnorodną mechanikę jakby skakania po jakieś rury, jakieś podwyższenia, jakieś platformy, po których można było się ześlizgiwać. Dying Light robił to dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo swobodniej tam było. Więc Mirror's Edge przede wszystkim wspominam przez wstęp do drugiej części gry, gdzie w zasadzie wychodziło się z jakiegoś budynku i było widać dookoła to miasto trochę takie i ono było takie mocno futurystyczne, cyberpunkowe i było czuć te korporacje, ale to wszystko potem to już w zasadzie tylko i wyłącznie czysta mechanika. Urocza na swój sposób.
Klimat i historia. Rzeczywiście Dying Light. Ja po Dying Light miałem takie coś, że gry mnie wkurzały. Że
tak?
Tak, że grałem w jakąś grę i na przykład nie mogłem, byłem, nie wiem, komandosem czy kimś tam i nie możesz wejść, nie możesz, tak jak w metro, nie możesz skoczyć przez płotek.
Aha, tak, tak, tak.
Jest jakaś bariera. No to Dying Light bardzo mocno wpłynął na to, że mniej lubię gry wideo.
Pozostałe. Tak, tak. Nie, nie, świetnie. Techland to fenomenalnie zrobił. Już mam nadzieję, że w dwójce, kurczę, poprawią jeszcze to.
Dokładnie. Czwarte miejsce Deus Ex. Rozłam ludzkości. Najnowsza część Deus Exa z 2016 roku. Eidos.
No to tak trochę mówimy nie po kolei, bo...
A to... czy my możemy sobie o tych dwóch częściach porozmawiać na raz?
Byłoby
czy
będziemy super, no.
Tak, poczekajmy, tak. Bo jest jeszcze druga część, znaczy pierwsza właściwie. Mhm. Właściwie to trzecia. Na trzecim miejscu jest Ghost Runner z tego roku, One More Level. Gra, która skradła moje serduszko, już o tym wielokrotnie mówiłem. Jest to dla mnie też trudne, bo jestem bardzo słaby w tą grę, ale lubię w nią grać, więc cały czas przegrywam, ale daje mi bardzo dużo satysfakcji. Trudna, konsekwentna, świetnie zrealizowana. Trochę mi przypomina patent Obserwera, bo tam mieliśmy kamienicę, tutaj mamy taką wieżę, klimat wylewający się z cyberpunka i też mamy te właśnie Mirror Edge, tą stylówę z tym free runningiem, ale też to zabijanie one hit, one kill, czyli taki bardziej Hotline Miami. I świetne
tak, połączenie. Tak. Faktycznie, no, połączyli to dosyć dobrze. Ja też jak od początku, kiedy ta gra była zapowiadana, to wiedziałem, że ona jest nie dla mnie. Ja zdecydowanie wolę spokojniejszą, wolniejszą rozwałkę. Więc, ale doceniam, zresztą ona chyba odniosła nie najgorszy wynik sprzedażowy jest z tego, co tam miałem okazję zaobserwować, jakieś tam wiadomości. Nie jestem pewny, bo to nie wiem, czy to zostało potwierdzone, ale jakiś tam sukces jest.
Tak, sukces jest bardzo duży, już się chwalili, że są zadowoleni, więc myślę, że...
No to super, to bardzo się cieszę.
Widać na Steamie, że sprzedaje się dobrze. Więc.
Następna wersja z poziomem trudności dla boomerów poprosimy.
Nie wiem, że w upgrade'cie jakiś będzie. Numer 2. Detroit Become Human z 2018 roku. Quantic Dream. Jedna z moich, jak nie chyba ulubiona gra z 2018. Uwielbiam, mam pewne wątpliwości, czy to jest cyberpunk, czy to po prostu jest science fiction, ale patrząc na to, że masz tam rozwarstwienie, że masz jakby początek niepokojów społecznych, że masz mocny nacisk na transhumanizm, masz cyborgi i sztuczną inteligencję, no to myślę, że można troszkę przymknąć oko i Detroit dorzucić do gier cyberpunkowych.
No tak, no, nasi czytelnicy, czytelnicy z naszej grupy dorzucili, więc należy to uhonorować. Ja też mam, tam jest spełniona to podstawowe założenie, że jest tam low life, high tech i to jest widoczne w wielu aspektach tej rozgrywki. Niewątpliwie fantastyczny tytuł, jeżeli no to jest absolutnie do ogrania i to przez każdego, to nie trzeba być graczem, żeby docenić tę produkcję.
W szczególności, że to jest na pecetach. Fajnie też, że jest w niższej niż normalnie cenie, więc zdecydowanie Detroit polecam.
No, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa opowieść, to prawda.
I numer jeden na liście gier z naszej grupy, czyli grupy Rogibory, z Deus Ex, Bunt Ludzkości, 2011 rok, Eidos.
Tak, to była cudowna gra, jakby powrót do tego Deusa i nie tego Deusa, który miał takie hardkorowe mechaniki, ale pokazywania tego świata, taki bardzo, bardzo wyraźny cyberpunk, korporacje, ten wspomniany high-tech, low-life, no i bohater, który miał coś do powiedzenia, który jakby poddany został zmianom trochę wbrew swojej woli, bo nie miał wyjścia i taka jego niezgoda, on miał duży problem z pogodzeniem się ze swoją nową tożsamością. To mi trochę przypomina bohatera tego filmu Ja, Robot, o którym żeśmy nie wspomnieli chyba ostatnio.
Nie wspomnieliśmy.
Na podstawie Asimowa, ale to też jest takie podobieństwo. Adam Jensen, on się no i Jensen chyba nazywał. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy.
Czy on miał takie nie prosiłem się o to, co on takiego często mówił?
To nie był jego wybór. No, musieli mu ratować życie tam na skutek jakiegoś ataku na laboratoria, które ochraniał. Fantastycznie była pokazana ta gra. Mimo, że to 2011 miała swoje wady i trochę skazywała gracza na jeden model podejścia do rozwiązywania problemów, była zdecydowanie mniej ścieżek miała niż stary Deus Ex. Natomiast fajnie pokazywała świat i była taka obszerna, bo odwiedzaliśmy całą masę lokacji na całym świecie. Mimo, że była liniowa, to miało się takie poczucie, że operuje się na całym świecie. Ta pozycja, która zajęła tutaj na tej liście czwarte miejsce, czyli Rozłam ludzkości z 2016, pod tym względem był trochę słabszy, bo jednak lądowaliśmy w Pradze i mimo, że ta Praga bardzo fajnie pokazywała ten cały świat, znaczy jakby w obrębie tych paru ulic, które tam zostały zaoferowane, no to jednak miało się poczucie takiej klaustrofobii i nie miało się takiego wrażenia, że wpływa się na cały świat. A ten pierwszy Deus był taki bardzo imponujący pod tym względem. Mimo, że rozmiarowo gra nie była duża, to miało się wrażenie, że się wpływało na świat. Fajna to była historia, fajnie mi się w to grało.
Ja muszę przyznać, że nie jestem wielkim fanem. Trochę toporność tych gier mnie tak zniechęca po jakimś czasie. No też mam jakiś taki zły feeling. To też jest tak, że ja nie lubię grać w gry na padzie, na myszce i klawiaturze. Może to jest też problem. Okay. Ale no nie wiem. Próbowałem tak i jakoś mi nie pasowało. Za to świetnie, bardzo podoba mi się detal otoczenia. To jak są pomieszczenia zbudowane, jak to wszystko wygląda, no to naprawdę na najwyższym poziomie. Zresztą dużo o świecie można tam się dowiedzieć tak naprawdę z tego, jak wyglądają lokacje, co jest w tych pomieszczeniach. No, fajnie to jest ogarnięte. No, ale na przykład, nie wiem, no, walka.
Okej, okay, no tak, to były takie rzeczy, które kolały. To, o czym mówiłeś, tam świat był fantastycznie pokazany nie tylko jakby w samych lokacjach, ale też w cutscenkach, jak się do Hongkongu na przykład, chyba Hongkong to był, leciało, to było widać całe to miasto, które takie plastry miodu trochę przypominało. Takie były tam na przykład takie lokacje, że ludzie mogli wynajmować pomieszczenia, które były tylko łóżko i telewizor, takie szafki jakieś, w których się, na takie noclegownie. Bardzo ciekawie, jakby nie trzeba było tam operować właśnie historiami, bo sama wizja tego, na przykład takiego hotelu, motelu, który się składa z kilku łóżek zamykanych za drzwiami, no to jakby dawała jasne wrażenie, jak w jaki sposób ludzie tam żyją, jak funkcjonują. Bardzo, bardzo fajnie był ten. Poza tym strasznie mi się podobało to połączenie złotego koloru i czerni, które zwłaszcza na trailerach było widoczne na okładce i ono tak dominowało. Fajny styl bardzo, bardzo graficzny. Tam dużo było ciekawych pomysłów. Gameplayowo no, nie było to może wybitne dzieło, ale bardzo na długo pozostało w pamięci.
Tak, ale wizualnie cały czas to się broni. Ja miesiąc temu odpalałem obie części i no wygląda to cały czas bardzo, bardzo dobrze. No i to by było koniec listy z grupy, ale to nie jest wszystko. Remigiuszu, teraz spoza konkursu. Czy ty grałeś w taką grę Shadowrun Returns?
Tak, grałem, ale czekaj, czemu?
Bo to jest taka gra, która ani specjalnie nie jest popularna.
A, wiem, to już sobie przypominam. To jest izometryczny RPG, tak?
Tak.
Mam nawet, tak.
Masz nawet gdzie?
Na biblioteczce Steama, więc tak, no grałem.
No właśnie, zastanawiałem się, czemu na przykład ta gra nie jest popularna, tak? Czemu nie pojawiła się ani u mnie na liście, ani u ciebie na liście, ani na no była dosyć nisko na liście widzów.
Ona, wiesz co, wydaje mi się, że ona też bardzo hardkorowo podchodzi do tej RPGowości, że świat oczywiście jest, w ogóle Shadowrun to jest znany świat cyberpunkowy, który trochę miesza mistycyzm, magię, elfy, smoki i tak dalej z tą futurystyczną wizją współczesnej rzeczywistości. I robi to bardzo dobrze, przynajmniej w grach książkowych, natomiast miałem takie poczucie, że to bardzo, bardzo surowy sposób został przeniesiony do gry. To jest trudne, takie nie ma takiego łatwego progu wejścia, tam jest dużo informacji, które trzeba czytać, mechaniki są trudne do zrozumienia i to mi sprawia problem, mimo że ja jestem graczem i cyberpunkowym i fabularnych gier, to też gdzieś tam się trochę od tego odbiłem. Do bardzo ograniczonej liczby osób została ta gra skierowana, ale zakładam, że jeżeli ktoś ją wybrał i polubił, to na pewno się bawił doskonale, bo ona taka jest no, hardkorowe troszkę. Dobrze. Nie, że trudne, ale hardkorowe, jeżeli chodzi o rozumienie świata i tego, jak gra działa.
Ale chyba nie ma nawet polskiej wersji, a to jest dosyć duży problem.
No tak, z polskiej perspektywy na pewno.
Co wybrałeś takiego? Co według ciebie brakuje na tej liście?
Wydaje mi się, że ona jest dosyć pełna. Ja mam trochę takich tytułów starszych. Opowiadałem przy tym odcinku z filmami, że lata 90. były takie charakterystyczne dla tego cyberpunka. Te filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem, trochę z Van Dammem się wpisywały tam. Było, nawet Sylvester Stallone był przecież taki człowiek demolka, który też trochę pasował do tego. Nie wymieniliśmy tego, ale to były takie lata, które były dosyć dobre dla rozwoju cyberpunka. Chociaż to była taka dziedzina science fiction, która była obok tego głównego nurtu. I nawet jeżeli patrzymy dzisiaj na te tytuły, no to tak naprawdę ostatnie znane dzieło cyberpunkowe to był właśnie 2016 rok, czyli Deus Ex, bo Detroit to tak trochę naciągamy, żeby go wpasować w tę listę.
Ghost Runner z tego roku.
No tak, tak, dobra, to prawda, ale wydaje mi się, że te gry, które wychodzą w tym roku, są w jakiś sposób trochę już inspirowane cyberpunkiem, że to jest pewne następstwo tego, że Reggie Duck bardzo mocno poszli w ten świat i trochę go spopularyzowali, ale trzeba przyznać, że na przestrzeni lat to nie były bardzo popularne światy, one się nieczęsto przydarzały. Natomiast w tych latach 90., może trochę później, przytrafiało się kilka takich gier, które tutaj na liście się nie znalazły. Ja myślę, że większość graczy jest na tyle młodych, że w ogóle nie pamięta takich tytułów. I pierwsza rzecz, jak chciałem powiedzieć, to jest Anarchy Online, czyli gra MMO. I to jest, trochę liznąłem tego świata, ale to było... Co tam?
Nic w ogóle nie kojarzę. Muszę sobie sprawdzić.
No, bo to są takie stare gry MMO i tam było takiej trochę, to było raczej o science fiction, ale też bardzo mocno zahaczało o cyberpunka i co ciekawe, cała przygoda odbywała się w dwóch światach i drugi był taką alternatywną wersją tej rzeczywistości i się nazywał ten drugi świat Shadowlands, więc Blizzard zaiwanił ten tytuł najnowszego dodatku. Ja cały czas jak sobie słucham o tym World of Warcraft Shadowlands, to mi się przypomina Anarchy Online właśnie. Bardzo, bardzo fajna rzecz, ale taka, powiedzmy, że trochę naciągam, żeby to przypasować do cyberpunka. Natomiast zdecydowanie najlepsza i najlepiej oddająca świat cyberpunkowy gra, jaka kiedykolwiek się pojawiła, to także była gra MMO i nazywała się Neochron. I to była gra niemiecka.
Bardzo, poleciłeś. Bardzo.
No, to nie jest do polecenia, to jest też raczej taki fakt historii kawałek, gdzie w zasadzie cała nasza opowieść zaczynała się od tego, że oczywiście tworzyliśmy postać, tą postać mogliśmy wzmacniać szczepami, ale też ważnym elementem całej tej opowieści było dołączenie do jednej z tam chyba 7 albo 8 korporacji.
Ale i walka to MMO było?
Tak, to było gra MMO. Ja myślę, że to teraz funkcjonuje jako Neochron 2.0, czy coś, już dawno w to nie zaglądałem, ale fantastyczne było, mocno się też wpisywało, tam było dużo mechanik takich zapożyczonych z Cyberpunka 2020, w sensie takim, że klasy postaci, tam był prywatny detektyw i to trochę przypominało Fixera. To dużo by o tym rozmawiać, ale to była gra na tyle ciekawie zrobiona, że fantastyczną zabawą było stanie przez kilka godzin na rynku i instalowanie wszczepów innym graczom, że rozwijałeś umiejętności, które te chirurgiczne umiejętności obsługi wszczepów i robiłeś to dla innych graczy na miejscu, nie? Więc taki bardzo mnie to fascynowało i to jest fenomenalne, jeżeli chodzi o cyberpunka. Oczywiście to mało kto to pamięta i mało kto potwierdzi moje zdanie, to jest moja indywidualna opinia, ale bardzo, bardzo doceniam tę produkcję. Technologicznie strasznie słaba, ale graficznie ciekawe i, no i to, te korporacje były fantastycznie wpisane w ten świat.
Odpaliłem sobie gameplay stick.
No to jest, wiesz, ja w to grałem 15 lat temu, nie? Ostatni raz. Więc to jest stara historia.
Gameplay jest z 2018, rzeczywiście wygląda, jakby miała ta gra 20 lat.
No, ale chyba do tej pory ani jedna gra się nie przytrafiła, która by tak dobrze opisywała cyberpunka, jak ten Neochron cały. Trochę takie było też postapo, ale bardzo cyberpunkowe. I w zasadzie tyle. Ja poza tymi dwoma tytułami MMO, trudno mi znaleźć coś spoza tej listy.
A widzisz, a to ja mam.
Dobra. Pewnie coś zapomniałem.
2001 rok, Bungie. To jest taka trzecioosobowa gra akcji, mocno inspirowana Ghost in the Shell. Ja pamiętam z tej gry, bo to była taka bijatyka trochę. Dziewczynom jakby sterowałeś i tam była niesamowita animacja. Ja pamiętam, że zagrywałem się w to. Nie ma nigdzie tej gry teraz dostępnej legalnie, więc nie ograłem sobie jej ponownie. Może byłoby to jakieś duże zaskoczenie. Odpaliłem gameplay.
Rujnujesz sobie wspomnienia.
Ale trochę. Odpaliłem, wiesz, sobie gameplay, to dobrze wygląda cały czas, więc no. To jest 3D, ale wydaje mi się, że mogłoby być jeszcze frajda. Kolejna gra, z której zapewne w ogóle nie byłoby frajdy, nawet byłaby tragedia, to jest Quarantine z 1994 roku. To jest właśnie gra, która była inspiracją dla Cybertaxi i to zrobiło studio, które Imagile Excel bodajże, obecnie Rockstar Toronto. Zagrywałem się w tą grę, bardzo mi się podobał ten system, że jesteś taksówkarzem, to było coś takiego, oczywiście tak, wiesz, to była strzelanka, ale podobało mi się to, że ty masz swoją robotę i w tym mieście, które tam sobie żyło i było takie super cyberpunkowe i to takie z taką ogromną przestępczością, że to działało, że ty byłeś tam po prostu trybikiem w tej układance.
To jest fajne, takie trochę sandboxowe było na tym poziomie, co prawda tam ograniczona była liczba rzeczy, które możesz robić, ale...
No ale było miasto, nie? No i piła tarczowa na tym, na samochodzie, to też było najlepsze. No i gra, którą dzisiaj odpaliłem i w sumie nie wiem, dlaczego nikt mnie nie zmusił do tego, żeby pograć w tą grę, bo jest fantastyczna. To jest ze stajni Supergiant Games, czyli Transistor z 2014 roku. Jak ci teraz wydali Hades, który wszyscy się tam zachwycają. No ale ci goście ogarniają gry. To jest niesamowite. Robią w miarę podobne, różnią się tam oczywiście światami, patentami, pewnymi mechanikami, ale ogólnie rzecz biorąc te gry czerpią z siebie bardzo mocno, rozwijają to, ten jakby pierwszy pomysł i robią to w fenomenalny sposób. To też jest pewien temat, który jest ciekawy, że to co na przykład Paradox robi, że znajdują sobie jakąś niszę i robią gry w tym na przykład gatunku, w tym stylu. Bo jeżeli za każdym razem robisz nową grę, to za każdym razem możesz się w pewnym momencie obudzić z ręką w nocniku, bo nie wchodzisz na jakiś taki niezbadany teren, a jeżeli idziesz tą drogą rozwoju, to no...
Jest świetne, szansa na sukces.
Tak, i to bezpieczne produkty też są, ale są fantastyczne. Jestem zauroczony tą grą.
Jeżeli chodzi o Supergiant Games, to jest, oni wcześniej zrobili Bastiona, chyba. Potem był Transistor i teraz wypuścili Hades, to trochę
jeszcze
lat minęło.
Była ta gra, co taka dyscyplina sportowa. Boże, zapominam zawsze, jak ona się nazywa. Jeszcze była.
To nie kojarzę. To może jak sobie przypomnisz, to dodasz. To, co dla Bastiona i dla Transistora było niezwykle charakterystyczne do... Jeżeli chodzi o Hadesa, to nie pamiętam za bardzo, bo Hades jest takim rogalikiem zręcznościowym. Ja owszem, lubię rogaliki, ale takie bardziej taktyczne, gdzie jest czas na zastanowienie się. Pyre. Ale trochę pograłem w Hadesa.
Pyre.
Dobra. To ja nie kojarzę, więc wiele na ten temat nie powiem. Więc Hades jest super, on zresztą bardzo doceniany. On był w joysticku, był jako jeden z kandydat do gry roku w ogóle, więc niewątpliwie spory sukces. Jakby potwierdzenie tego, że oni poprawiają swoje umiejętności, idą w coraz ciekawsze pomysły i nie najgorzej to realizują. Oni mi się trochę kojarzą z tym, co robi Dontnod, o której żeśmy opowiadali, że takie bardzo nietuzinkowe rozwiązania i mimo porażek to jednak próbują cały czas stworzyć coś nowego, coś nietypowego. I to jest fantastyczne. A przy okazji to nie są jakieś wielkie studia. To są małe studia, ale potrafią zrealizować niezwykłe rzeczy. No i przez to, że szukają takich rozwiązań, które nie są typowe, to od czasu do czasu strzelą się z takim pomysłem. Mimo że Hades tak trochę wpisuje się w tą silną potrzebę takich trudnych rogalików, które są teraz popularne, no to jednak robi to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Więc tak, to zdecydowanie są fajne ekipy i to są fajne gry. A muzykę polecam w ogóle z Transistora i z Bastiona, bo to jest rewelacja. Nie wiem, czy wspomniałem już o tym, ale...
Jeszcze jedna rzecz, zauważ, że Hadesa nie ma na konsole, znaczy jest na Switcha, a jest tylko na PC i na Switcha.
O kurczę. No to jak wypuszczą na konsoli, to mają szansę jeszcze zaszaleć, no bo to...
No oni
czy
pewnie,
nie muszą.
Pewnie mają taką sprzedaż na Switchu, że tam jest, wiesz...
Aha, no tak, Switch robi taki w takich grach, no, tak, to prawda. To prawda.
Znaczy, to wiesz, lepiej wypuścić na wszystko. No, to już z mojej strony wszystko.
Czy to zamyka naszą historię dzisiejszą? Więc tak, wygląda to, że zamyka.
Tak, zamyka. Oczywiście pytanie standardowe. Jaka jest wasza ulubiona gra cyberpunkowa? I no pamiętajcie, że nie ma tutaj Cyberpunka 2077, bo go jeszcze nie ma. Ale jaka jest wasza, która już wyszła? I co wam zabrakło tutaj?
Bo to jak najbardziej. To mnie ciekawi. Też jestem ciekaw, tylko proszę sobie, bo to tam przy tych filmach było też dużo takich, że pomijaliśmy to, tamto albo wamto, ale cyberpunk jest dosyć jasno opisanym gatunkiem. To znaczy są pewne rzeczy, które proponujecie, które wychodzą kompletnie poza ten gatunek.
No na przykład Mad Max był, tam parę tak, komentarzy, tak. Że czemu nie ma Mad Maxa. No nie, ja tam nie widzę w ogóle cyberpunka.
Nie pasuje zupełnie akurat Mad Max. Czasami naciągamy to, żeby dopasować kilka rzeczy do tego tematu, ale cyberpunk jest jednak łatwy do określenia, więc jak już, bo wyobrażam sobie, że może być setka różnych gier, które teoretycznie, science fiction, które teoretycznie myślę, żeśmy pominęli, ale to...
Że też w grach jest więcej niż w filmach.
Tak, ale akurat taki bardzo precyzyjnie określony gatunek cyberpunka jest w bardzo niewielu tytułach. Ciężko szukać poza tym, co żeśmy wymienili. Ale może, kto wie, może akurat coś nam umknęło. Tak czy inaczej, myślę, że pozdrawiamy Państwa bardzo
pozdrawiamy
serdecznie.
I od razu zapowiadamy, że kolejny odcinek będzie o książkach.
Ale może nie od razu.
Nie
w sensie, bo tak sypiemy tym cyberpunkiem jeden
tak,
za drugim.
Nie, teraz jakieś za dwa odcinki albo jeden odcinek przerwy.
Tak jest. I pozdrawiamy bardzo serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się.
Trzymajcie się, cześć.
Pa, pa.